Rozdział 13.
Przyjemnie tu masz.
Tajen przestał pisać i podniósł wzrok. Zik schodził właśnie po schodach do piwnicy. Chłopak wymownie zerknął ku górze.
To prawda, przyznał Tajen. To miejsce znalazł dla mnie mój... Chyba mogę nazwać go patronem.
Zik uniósł brwi.
On wykłada tu jakieś fundusze?
Większość. Tajen zmarszczył brwi, zdając sobie sprawę, że to nie do końca prawda.
W zasadzie wszystkie.
Jakoś szczególnie interesują go twoje eksperymenty?
Tak, poza tym popiera moje dążenia do rozwiązania problemu z insektoidami.
Tajen zawahał się.
Przepraszam, powinienem był wcześniej o nim wspomnieć.
Nie przeszkadza ci to? Jeśli w którymś momencie poczujesz się niekomfortowo, mogę przenieść cię z powrotem.
Cóż...
Zik podszedł do stołów, na których leżały mechanizmy bitewne.
Po prostu cieszę się, że znalazłem się z dala od lifter. Cenię każdego, kto chce się pozbyć tych insektoidów.
Tajen powstrzymał grymas. Kiedy dotarli tu zeszłego wieczoru, przyszło mu do głowy wszystko, co mogłoby pójść źle. A jeśli Zik dowie się o czymś, co Dali chciałby przed nim ukryć? Czy Dali zabije tego młodego wynalazcę?
Zik przeglądał właśnie duży notes, który zostawił dla niego Tajen. Analizował szkice i notatki na kilku pierwszych stronach. Mam pracować aż tak skrupulatnie?
Tajen chwilę się zastanawiał.
A jak sądzisz? Zazwyczaj nie robię notatek. Wszystko, co ważne, zostaje tutaj.
Postukał się w czoło.
Z drugiej strony nikt jeszcze nie musiał ze mną współpracować.
Po raz kolejny zerknął na przedmioty na stołach, a potem na otaczające Tajena półki wypełnione dziwnymi narzędziami i innymi przedmiotami.
Mogę spytać, nad czym pracujesz?
Szukam sposobu na przeniesienie ludzkiego umysłu do nowego ciała,
rzekł Tajen. Zik otworzył szeroko oczy.
Och, to ambitne i bardziej związane z biologią niż magią mechaniczną. Teraz takimi rzeczami się zajmujesz?
I tak, i nie. Spędziłem trochę czasu w Forio i szkoliłem się w uzdrawianiu, ale nie za dobrze mi szło. Pomyślałem, że w taki sposób mógłbym wykorzystać to, czego się nauczyłem.
Zik podszedł do półek, przyglądając się ich zawartości.
Jeszcze nie zacząłeś?
Jeśli za początek uznać teorię, to zacząłem.
Młodzik zachichotał. Czyli zacząłeś. Będziesz pracował nad niszczycielem insektoidów? Musimy wymyślić odpowiednią nazwę. Miażdżyciel, wyłapywacz, neutralizator?
Neutralizator brzmi najmniej pretensjonalnie, więc może być traktowany poważnie. Gdy tylko znajdę czas, pomogę ci w pracy, rzekł Tajen.
Masz już jakieś pomysły?
Kilka.
Zależy, co chcesz osiągnąć.
Zik wziął taboret, postawił go po drugiej stronie stołu i usiadł.
Jaki rezultat moglibyśmy osiągnąć w najlepszym wypadku?
Zniszczenie wszystkich insektoidów bojowych i niedopuszczenie do wytworzenia kolejnych.
Zik pokiwał głową.
Nazwijmy je urządzeniami bojowymi, bo jak słyszałem, nie zawsze mają postać insektoidów.
Dobrze.
Skoro urządzenia bojowe znajdują się we wielu światach, to neutralizatory muszą przenosić się między światami,
kontynuował Zik.
Do tego potrzeba ingerencji człowieka, no chyba że mogłyby przenosić się same.
Tajen zmarszczył brwi.
Jeżeli neutralizatory będą miały taką funkcję, twórcy urządzeń bojowych dowiedzą się, że to możliwe i wyposażą w nią też swoje wynalazki.
Paskudna myśl.
I nie jestem pewien, czy to możliwe.
Ty nie jesteś pewien?
A dlaczego miałbym być?
Nikt nie pomyślał, że w urządzeniach można wykorzystywać magię, dopóki się nie pojawiłeś. Na pewno masz świadomość ich ograniczeń.
Nie miałem powodów ani czasu, żeby to sprawdzić, przyznał Tajen.
Zik położył dłonie na stole.
Jeśli my tego nie sprawdzimy, to w końcu sprawdzą to twórcy urządzeń bojowych. Jeżeli nie poznam możliwości tych przedmiotów, nie będę mógł im przeciwdziałać.
Może lepiej nie rób notatek, rzekł Tajen z westchnieniem. Na wypadek, gdybyś odkrył coś, o czym nikt nie powinien się dowiedzieć.
Tak, czasami lepiej zachować wszystko tu.
Zik poklepał się po głowie.
Na razie neutralizatory nie powinny mieć więcej funkcji niż urządzenia bojowe. Będziesz potrzebował grupy uczciwych ludzi, którzy dostarczą je w miejsca docelowe i pewnie znajdziesz ich bez trudu.
Mnóstwo osób zapragnie w ten sposób powstrzymać wrogów, zwłaszcza te, które nie mają własnych urządzeń.
Przerwał na chwilę. Masz jeszcze swojego pierwszego insektoida?
Tajen zamrugał zaskoczony pytaniem.
Tak.
Nazywał się Żuczek, prawda?
Zik uśmiechnął się.
Był taki prosty, a jednak wyszukany.
Zmodyfikowałem go nieco.
Ale nie do walki.
Oczywiście, że nie, choć posiada pewne mechanizmy obronne, żeby mógł strzec moich rzeczy.
Czyli nasze neutralizatory powinny zostawić go w spokoju.
Zik pokręcił głową.
Bardzo trudno będzie stworzyć urządzenie zdolne wybrać, co zniszczyć, a czego nie.
A musi to być urządzenie?
Tak, Zik zmarszczył brwi. Chyba tego właśnie chciałeś. Konstruowanie to moja specjalność. Z jakiego innego powodu miałbyś mnie zatrudnić?
Tajen wzruszył ramionami. Mamy do czynienia z problemem natury mechanicznej, ale jego rozwiązanie może się opierać na innych zasadach. Otwórz umysł. Może najlepiej poradziliby sobie z tym ludzie.
Gdyby ludzie byli w stanie znaleźć i zniszczyć wszystkie te urządzenia, odnowiciele już by to zrobili.
Niekoniecznie. Może są zbyt zajęci problemami ludzi.
Zik zmarszczył brwi. Ale te urządzenia stanowią przecież problem ludzi. Nie tworzą się same.
Jeszcze. Myślisz, że byłyby w stanie replikować się samodzielnie?
Gdyby miały dostęp do materiałów i potrafiły budować części, to tak.
Tajen zadrżał, gdy wyobraził sobie, jak urządzenia bojowe zasypują światy. Czy Valhan to właśnie przewidział, twierdząc, że Żuczek jest przyszłością?
Jego przyszłością, bo przecież planował własne wskrzeszenie i objęcie na nowo władzy nad światami.
Te dwa scenariusze połączyły się w jedno przerażające wyobrażenie insektoida Valhana. Tajen wyprostował się, gdy po jego plecach przebiegł dreszcz. Co powiedział Zik? Jak słyszałem, nie zawsze mają postać insektoidów. Czy któreś z nich mogły mieć ludzką formę? Pewnie Valhan nie to miał na myśli, była to jednak intrygująca możliwość. Przed oczami Tajena pojawił się obraz mechanicznego człowieka. Przerodził się w koszmarną, połyskującą, metaliczną postać o wiekowym, wyrachowanym spojrzeniu Valhana. Lecz Tajen odpędził ten widok i wyobraził sobie piękną i znacznie mniej przerażającą kobietę, Velle. Czy mogłaby mieć mechaniczne ciało, które dałoby się naprawiać i modyfikować? Nie do końca takie miał wobec niej plany, ale warto było zastanowić się nad tą opcją, w razie gdyby nie udało mu się przywrócić jej normalnego ciała. Największym wyzwaniem byłoby przeniesienie olbrzymich pokładów jej wiedzy z kart książki do urządzenia.
Nie, sprostował. Najtrudniejsze byłoby uzupełnienie brakujących elementów jej umysłu, takich jak zdolność odczuwania emocji.
Tajenie?
Przepraszam, mruknął, wracając myślami do wynalazcy.
Zik miał szeroko otwarte oczy i wskazywał coś za plecami Tajena. Tajen odwrócił się i wstrzymał oddech, gdy rozpoznał materializującą się szybko postać.
Dali.
Jego serce od razu zaczęło walić jak oszalałe. Wszystko pójdzie nie tak, jeśli Zik rozpozna najwierniejszego przyjaciela Reina i odmówi współpracy, albo jeśli się okaże, że chłopak nie jest tak słabym magiem, jak twierdził i będzie w stanie zajrzeć w myśli Dalego.
Tajen wstał i zwrócił się do Zika.
To on nasz patron.
Aha,
wydusił z siebie Zik, stając u boku Tajena. Jeszcze nie rozpoznał Dalego. Dali jednak przyglądał się Zikowi w zamyśleniu. Tajen dokładnie wiedział, w którym momencie mag zszedł do świata, bo nagle zaczął słyszeć myśli towarzyszące wyrazowi jego twarzy.
Bardzo przystojny, myślał Dali. I nie ma pojęcia, kim jestem, bo nie patrzyłby na mnie z taką śmiałością i nie myślałby tego, co myśli.
Nadzieję, że nie mylę się co do Tajena, bo byłby to jeden przystojniak mniej między mną a możliwością zdobycia tego tutaj.
Tajen stłumił cisnący mu się na usta uśmiech i przestał podglądać ich myśli.
To jest Zik, najlepszy wynalazca w Lifter i mój były student.
Już chciał przedstawić Dalego, lecz się rozmyślił. Zik mógł go nie rozpoznać, ale mógł znać jego imię.
Najwierniejszy przemówił.
Jestem Dali.
Tajen ukrył zaskoczenie i zajrzał w myśli Zika,
Młody wynalazca nie znał tego imienia. Ukłonił się. Miło mi cię poznać, Dali.
Ciebie również, odparł Dali. Zwrócił się do Tajena. Ty masz asystenta, ja ochotnika.
Po plecach Tajena przebiegł dreszcz.
Gdzie?
Niedaleko. Zabiorę cię do niego.
Tajen zwrócił się do Zika.
Potrzebujesz czegoś?
Młody mężczyzna oderwał wzrok od Dalego i pokręcił głową.
Wrócę, prawdę mówiąc, nie wiem kiedy, ale wątpię, by zajęło mi to więcej niż dzień czy dwa,
zapewnił Tajen. Zik wzruszył ramionami. Poradzę sobie.
Tajen podszedł do Dalego, ten zaś chwycił go za ramię. Piwnica i Zik rozmyli się w bieli, gdy Dali odepchnął się od świata. Przed rozpoczęciem współpracy z Dalim Tajen podróżował z nim między światami tylko do lodowej komnaty, w której przygotowano Kala na przyjęcie wspomnień Valhanna. I wtedy, i teraz nie podobało mu się, że ktoś go kontroluje, choć wiedział, że jako silniejszy mag łatwo mógłby wyswobodzić się z uścisku Dalego.
Może to dlatego, że mu nie ufam. Zrobiłby wszystko, by odzyskać Valhanna, choćby miał dopuścić się największej niegodziwości. Mimo że szanuję tę lojalność, wiem, do czego jest zdolny i czuję się przez to nieswojo w jego towarzystwie. Wierzył jednak, że póki łączy ich wspólny cel, Dali nie będzie działał przeciwko niemu.
Kilka światów mignęło Tajenowi przed oczami. Policzył je, zwracając uwagę na ich charakterystyczne cechy, na wypadek, gdyby miał wracać sam. Gdy w końcu się zatrzymali, od pracowni w piwnicy dzieliło ich ponad 30 światów. Stali we wnętrzu olbrzymiego krateru. W powietrzu unosił się odór siarki. W obie strony ciągnęły się tarasy wykute jako ogromne łuki i niknęły za kolumną pary unoszącej się skądś spod tych leżących najniżej.
To aktywny wulkan, z przerażeniem zdał sobie sprawę Tajen. Jesteśmy w kraterze ogromnego, aktywnego wulkanu.
Portal miał postać płaskiego obszaru wykutego w czarnej skale. Wokół nich rozciągało się miasto wzniesione z tego samego ciemnego kamienia. W pobliżu z wyczekiwaniem patrzyli na nich mężczyźni ustawieni w dwie, czteroosobowe grupki. Mieli bladą, wręcz przezroczystą skórę, pod którą widać było żyły i tętnice. Między każdą z par stało krzesło przytwierdzone do dwóch drążków.
Uch, odezwał się Dali. Nie cierpię być noszony. To takie powolne i niewygodne.
Wciąż trzymał Tajena za ramię. Położone na tarasach miasto nieco zbladło, a potem rozmyło się, gdy Dali, szybując, oddalił się od portalu i wytyczył ścieżkę wiodącą ulicami, a potem wylądował przed dużym budynkiem z kamienia.
Dlaczego akurat tutaj szukałeś ochotnika?
Spytał Tajen, gdy znów był w stanie oddychać. Dali wzruszył ramionami.
Jest tu mnóstwo magii.
Tajen skupił się na świecie i okazało się, że to prawda. Moc wzbierała od najniższych poziomów miasta. Zajrzał w umysły obywateli, ciekaw, co takiego tworzą, że generują aż tyle magii. Nim jednak zdołał czegokolwiek się dowiedzieć, Dali puścił jego ramię i postąpił naprzód. Przez otwarte drzwi budynku wyszedł im na powitanie służący. Wewnątrz panował przepych. Ich ochotnik albo był człowiekiem bogatym, albo miał bogatych przyjaciół. Kiedy służący wprowadził ich do pobliskiego pomieszczenia, okazało się, że to pierwsze. Mężczyzna, który ich oczekiwał, miał na sobie okazałą, bogato wyszywaną szatę przetykaną złotą nicią. W pobliżu czekała służba gotowa na każde jego skinienie.
Topiech, patriarcha Rivu,
rzekł Dali, gdy już przedstawił Tajena. Tajen zauważył, że mężczyzna jest bardzo stary. Odczuwał typowe dolegliwości wieku starczego. Niektóre z nich były bardzo poważne. Choć umysł miał bystry, nieustannie cierpiał z powodu bólu. Sceptycznie przyjął propozycję przeniesienia jego umysłu do nowego ciała. Uznał jednak, że nie zaszkodzi spróbować.
To nie będę ja, myślał. Ktoś inny zostanie mną.
Ale to nie miało znaczenia. I tak umierał. W dodatku bezpotomnie. Komu innemu mógłbym przekazać swój majątek, jeśli nie kopi samego siebie? Postawił tylko jeden warunek. Dali nie sprowadzi tu nowego piecha, dopóki stary nie umrze. Możemy zaczynać?
Zapytał Dali.
Nie ma na co czekać.
Piech spojrzał na Tajena.
Jesteś gotowy?
Tajen przytaknął.
Może to trochę potrwać, więc proszę spocząć w jak najwygodniejszej pozycji.
Starzec usadowił się w dużym, wyściełanym fotelu. Tajen przelotnie rozejrzał się wokoło, a potem za pomocą magii przeniósł dwa krzesła i ustawił u boków starca. Dali zajął jedno, Tajen drugie.
Proszę podać mi rękę,
poinstruował Tajen. Starzec patrzył na niego przez chwilę, a potem wyciągnął dłoń. Ujmując pomarszczoną rękę, Tajen zamknął oczy i wprawił umysł w stan, który wcześniej pozwolił mu dostrzec wzorzec własnego ciała. Udało mu się szybciej niż się spodziewał, a przecież nie minęło dużo czasu, od kiedy nauczył się przekształcania wzorców. Zastanawiał się, w której części ciała umieścić wspomnienia tego człowieka. W czymś, co można łatwo oddzielić, a bez czego dałoby się funkcjonować. Wybrał mały palec lewej dłoni. Należało odpowiednio go przygotować. Liczył, że dowie się tego z notatek Valhanna, lecz brak informacji na ten temat zmusił go do konsultacji z Vellą. Pytanie o to, jak została stworzona, wydawało mu się obcesowe, zwłaszcza, że było to podobno straszliwe doświadczenie. Przypomniała mu jednak, że nie może odczuwać emocji, a potem przekazała informacje w rzeczowy sposób. Bardzo mu to pomogło i jednocześnie na nowo roznieciło gniew na Roporiena za to, co jej zrobił. Fragment ciała, w którym miał zostać zapisany wzorzec wspomnień, należało wysuszyć, by lepiej się zachował. Podczas usuwania wody zagnieżdżało się informacje. W późniejszym czasie można było dodać kolejne, ale było to trudniejsze. W zasuszonym ciele pozostawał wzorzec wspomnień. Coś w rodzaju odcisku w glinie, lecz w miniaturowej skali. Całe życie człowieka można było zawrzeć w skrawku mniejszym niż kilka stronic Velli. Valhan doszedł do wniosku, że wspomnienia trzeba zapisać kilkakrotnie, na wypadek, gdyby przygotowana na to część ciała została uszkodzona. Tajen nie do końca rozumiał, dlaczego Valhan postanowił wykorzystać całą dłoń. Zastanawiał się, czy chciał zachować zarówno swoją fizyczność, jak i wspomnienia, choć, o ile Tajenowi było wiadomo, cały wzorzec ciała był zawarty w każdej komórce, więc dłoń sama w sobie stanowiła doskonałą formę jego przechowania. Może po prostu na zachowanie wspomnień kogoś, kto przeżył 1000 cykli, potrzeba było więcej ciała. A jednak Vella zawierała wspomnienia wielu tysięcy osób i jeszcze było w niej wolne miejsce. Tajen popatrzył na koniuszek małego palca piecha. Nawet Vella nie była w stanie jasno wytłumaczyć, jak skopiować do niego wspomnienia. Uznała, że być może rzecz stanie się oczywista, gdy Tajen zbierze już wspomnienia, które zechce zdublować. Był tylko jeden sposób, żeby się o tym przekonać. Skoncentrował się i za pomocą technik przekształcania wzorców uwolnił i wyostrzył swoje zmysły. W ciele mężczyzny dostrzegł wyraźny wzorzec. Zablokował ścieżki bólu i czucia w palcu piecha, na co starzec zareagował zdziwieniem, a potem zaczął szukać wspomnień. Zbadał mózg, ignorując bieżące myśli mężczyzny. Szukał raczej fizycznych przejawów wspomnień, wzmacniając zdolność własnego umysłu do wychwytywania szczegółów. Długą i pełną skupienia chwilę później zaczął je dostrzegać. Były to szybkie jak błyskawica drgania energii, biegnące podobnymi ścieżkami co ból i czucie, iskrząc w miejscach, w których uprzednio stworzyły się połączenia. Tajen stwierdził, że wspomnienia przypominają szlaki między światami. Im częściej używane, tym wyraźniej nakreślone. Im mniej, tym szybciej zanikały. Niektóre były silne w chwili powstania, więc starzały się wolniej. Dostrzegał skróty i modyfikacje, być może w miejscach, w których ważne szczegóły zostały zapomniane lub skorygowane. Może nawet skorygowane błędnie. Wiedział, jak je zablokować, choć nie był w stanie ocenić, jakby to wpłynęło na mózg mężczyzny. Skoro potrafił już spojrzeć na wspomnienia piecha jak na coś, co posiada strukturę fizyczną, zaczął je kopiować. Kiedy Riel podczas wskrzeszania dotarła do wspomnień Valhanna, ukształtowała magię w skomplikowany wzorzec. Domyślił się, że będzie musiał to zrobić właśnie teraz, nim odciśnie wzorzec w palcu piecha. Skoro jednak ten proces miał dotyczyć całego ludzkiego ciała, potrzeba było mnóstwa magii. Ten świat zostałby znacznie osłabiony. Tajen otworzył oczy i spojrzał na Dalego. Mogę to zrobić, ale powinniśmy się przenieść do zasobnego, niezamieszkanego świata. Dali pokręcił głową, ale odpowiedział za niego piech. Tu magia się zregeneruje. Tajen spojrzał na starca, czytając mu w myślach. Dali uprzedził, że proces może pozbawić świat znacznych zasobów magii, lecz starzec o to nie dbał. Twierdził, że robotnicy na niższych kręgach w końcu uzupełnią to, co zniknie. Decyzja należy do niego, rzekł Dali. Tajen spoglądał to na jednego, to na drugiego. W końcu wzruszył ramionami i znów zamknął oczy. Pobrał magię z obszarów jak najbardziej oddalonych od miasta i przystąpił do pracy. Skupił się na jednym ze wspomnień i odcisnął jego wzorzec w magii otaczającej świat, a potem przeszedł do kolejnego. Nie próbował jednocześnie odczytywać i zapisywać wspomnień. Podczas nieudanej próby wskrzeszenia Reina, Dali polecił Riel, by najpierw odwzorowała wspomnienia w mocy, a potem zapisała je w umyśle chłopca. Widocznie Walhan miał powody, by twierdzić, że proces miał przebiec właśnie w taki sposób. Tajena tak pochłonęło zadanie, że zupełnie stracił poczucie czasu. Gdy w końcu odwzorował w mocy wszystkie wspomnienia piecha, nie wiedział, czy minęło kilka minut czy godzin. Nie przerywał pracy. Nie odpoczywał. Utrzymanie wzorca wymagało koncentracji i obawiał się, że jeśli się rozproszy, straci jego część lub nawet całość. Następnie skupił się na palcu. Krok po kroku zmieniał jego układ i wzorzec, by zapisać w nim ogrom skomplikowanych ścieżek odciśniętych w magii. Proces ten wymagał czasu, tak samo jak odzwierciedlenie wzorca w mocy. Kiedy skończył, sprawdził, czy palec został pozbawiony wody i czy nic innego nie zagraża zachowaniu go w odpowiednim stanie, po czym odseparował go od dłoni piecha i szybko zaleczył kikut. Starzec krzyknął z zaskoczenia i szarpnął dłoń.
Coś ty zrobił!
Tajen spojrzał na Dalego.
Nie powiedziałeś mu?
Nie. Dali odwrócił się do piecha. Ma umieścić go tam z powrotem? Starzec spojrzał na zasuszony palec w dłoni Tajena i pokręcił głową.
Już po wszystkim.
Mógłbym sprawić, że od... Zaczął Tajen. Nie, pomyślał Dali, patrząc mu w oczy. Jeśli zobaczy, że jego palec może odrosnąć, zrozumie, że jesteś w stanie przywrócić mu młodość i na nic nam się nie przyda. Tajen spojrzał na palec. Opanował dreszcz, zamknął dłoń i wstał.
Dziękuję.
Zwrócił się do piecha.
Zajmę się nim jak należy.
Twarz starca nieco złagodniała. Dali podziękował mu i pożegnał się, przypominając, że to pierwsza próba skopiowania umysłu do innego ciała i że nie mogą zagwarantować powodzenia, lecz piech nie spuszczał wzroku z Tajena. Gdy służący odprowadził ich do drzwi, Tajen włożył palec do kieszeni. Pierwszy etap wskrzeszenia miał za sobą. Podejrzewał jednak, że był to etap najłatwiejszy.